teraz robię projekt badawczy dotyczący powojennego życia żydowskiego, więc szukam dokumentów różnych powojennych. No i w związku z tym przeglądam różne sygnatury z Miejskiej Rady Narodowej.
I natrafiłaś na to.
I natrafiłam na to właśnie.
Wraz z Teresą Klimowicz z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN odwiedzam Archiwum Państwowe w Lublinie.
Ta sygnatura się zgadzała, bo tak nie było pewne, czy rozczytam. Dobra, to super. To tu w inwentarzu zwróciło moją uwagę tytułem, więc postanowiłam sobie to zamówić. No okazało się, że jest to nie tylko tradycyjna teczka z kartkami pożółkłymi, tylko ogromny album w wielkiej czerwonej oprawie. Trochę mi przypomina kronikę harcerską, którą kiedyś moja mama miała. I cały jest poświęcony temu wydarzeniu.
Kilkanaście kartek pewnie.
Kilkanaście tak czarnych kartek w białej oprawie, wyklejane białe litery. Czyli jakoś nie wiem, czy to jest jakąś farbą namalowane. W każdym razie nie jest to ani ołówek, ani długopis. Jest to takie bardzo efektowne. Myślę, że nieprzypadkowo. No i tutaj strona tytułowa po przekręceniu bibułkowej, półprzezroczystej kartki czytamy: likwidacja hitlerowskiego magazynu amunicji w Lublinie przy ulicy Ostery. Na następnej stronie widać bardzo misternie sporządzoną mapę centrum miasta z zaznaczonymi najważniejszymi budynkami. No i taką właśnie czerwoną czcionką miejsce, w którym znaleziono, jak rozumiem, te niewypały i nie wiem, czy odczytywać po prostu tą narrację, która tutaj jest. Zgodnie z perspektywicznym planem rozbudowy miasta Lublina na obecnym skwerku przy ulicy Ostarwie ma stanąć gmach powszechnego domu towarowego.
Dawniej stał tam hotel Victoria, który został zburzony 9 września 1939 roku w czasie bombardowania miasta przez hitlerowskie lotnictwo. W sierpniu 1959 roku ekipy budowlane lubelskiego przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego weszły na skwerek, aby założyć pod ten gmach fundamenty. W czasie robót ziemnych robotnicy zaczęli znajdywać pojedyncze pociski. W miarę postępowania prac coraz częściej wykopywano pociski artyleryjskie. Zaniepokojona tym stanem dyrekcja LPBP zwróciła się do lubelskiej jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego o nadzór saperski. Na teren budowy został delegowany saper z jednostki KBW, szeregowiec Jan Florek. Od tego dnia każdy rozkopywany odcinek gruntu badany był specjalnym aparatem do wykrywania niewypałów. Po południu 16 września 1959 roku robotnicy wykopali ponad 20 niemieckich pocisków artyleryjskich, a w słuchawkach aparatu żołnierz usłyszał ostrzegawcze sygnały. Zaalarmowani tym saperzy z jednostki KBW przybyli natychmiast na plac budowy, a po zbadaniu oświadczyli, że w gruzach piwnic zburzonego hotelu Victoria znajduje się znaczna ilość amunicji.
Tak, słucham?
Mariusz Kamiński.
Cześć. Posiłuj drzwi do siebie.
Dobrze.
O.
Idę na spotkanie z Marcinem Fedorowiczem z pracowni ikonografii ośrodka Brama Grodzka, aby poznać historię miejsca, w którym odnaleziony został arsenał amunicji.
Po powstaniu listopadowym przeprowadzono przede wszystkim likwidację zakonów, klasztorów na terenie Królestwa Kongresowego i między nimi właśnie zlikwidowano wtedy również posiadłość kapucynów. Cały teren od ulicy Kapucyńskiej aż do budynku poczty to był teren zakonu kapucynów, który został rozparcelowany i w tym miejscu po 1874 roku rozpoczęto tam budowę szeregu budynków. Od strony obecnej ulicy Kapucyńskiej przystąpiono do budowy budynku hotelu Victoria. W Kurierze Lubelskim z 1875 roku można natrafić na ogłoszenie właściciela hotelu Antoniego Bokszańskiego. To ogłoszenie brzmi tak: otwarty został do pożytku publicznego hotel Victoria w Lublinie przy ulicy Pryncypalnej Krakowskie Przedmieście, obok kościoła Pokapucyńskiego. Pokoje gościnne, widne, ciepłe i suche, ceny nader przystępne, a pomimo to z komfortem i uwzględnieniem wszelkiej wygody podróżnego urządzone i elegancko umeblowane. Równocześnie z otwarciem hotelu jest do wynajęcia odpowiednio i pysznie urządzony lokal na restaurację, tudzież 10 sklepów różnej wielkości z lokalami lub bez takowych. Obydwa dziedzińce, tak hotelowe jak stajenny, obszerne, ogrodami okolone, z powietrzem czystym, zdrowym i studnią tuż na miejscu. Jeszcze dodam, że Hotel Victoria był naturalnym konkurentem dla nieco starszego, bo wybudowanego w latach 60. hotelu europejskiego po drugiej stronie ulicy. W każdym razie te dwa hotele konkurowały ze sobą. Rychło stały się dwoma najważniejszymi i najbardziej luksusowymi hotelami w Lublinie. Właściciel Antoni Bokszański, w jego rękach ten hotel znajdował się aż do 1889 roku, natomiast były kłopoty z jego utrzymaniem. Później ta posiadłość stała się własnością Kasy Warszawskiego Banku Państwowego. Później znowu wróciła w ręce z kolei Matyldy Bokszańskiej. Natomiast Bokszański właściwie już definitywnie stracili ten hotel w 1905 roku i hotel po prostu trafił na publiczną licytację, w wyniku której przeszedł na własność Nikodema Budnego, wykupiony za sumę 140 tysięcy rubli. W każdym razie ten hotel później w miarę dobrze funkcjonował, nadal był tym lepszym hotelem w Lublinie, o czym może świadczyć chociażby to, że tam zatrzymywali się chociażby przedstawiciele Rady Regencyjnej pod koniec I wojny światowej. Tam między innymi zostali aresztowani podczas przewrotu 6 listopada 1918 roku, kiedy tymczasowy rząd ludowy Ignacego Daszyńskiego przejmował władzę w Lublinie. To wtedy właśnie tam aresztowano właśnie przedstawicieli Rady Regencyjnej. W tym też hotelu zatrzymywał się Józef Piłsudski podczas pobytu w Lublinie w 1916 i w 1924 roku. Jest nawet fotografia z pobytu. To jest akurat Józef Piłsudski na zjeździe legionistów w Lublinie. Zdjęcie wykonane w 1924 roku. Jak widać, właśnie Józef Piłsudski opuszcza Hotel Victoria. Tutaj widać charakterystyczny daszek nad wejściem do hotelu. Wiadomo, że już po śmierci Piłsudskiego w drugą rocznicę śmierci w 1937 roku umieszczono tablicę upamiętniającą pobyt Piłsudskiego właśnie w tym hotelu.
I tutaj jest na zdjęciu pan szeregowy Jan Florek przy pracy, który jakimś takim, rozumiem, wykrywaczem czy czymś podobnym pracuje i że każdy fragment tego placu przebadano, żeby znaleźć niewypały. I co ciekawe, są też zdjęcia i one przedstawiają właśnie to miejsce, o które się rozchodzi, które było zresztą otoczone parkanem. Dzisiaj to są jakieś takie metalowe, okropne płoty zazwyczaj przy tych budowach, a to był taki pleciony z jakiejś wikliny chyba parkan, którym otoczono ten cały obszar.
Szeregowy Jan Florek był pierwszy, który to zbadał, a dopiero później.
Tak, wygląda na to, że sprawa się rozwijała, że jakby nie do końca wiedzieli, czego się spodziewać na początku i też chyba skala tego problemu stopniowo się odkrywała i też narracja, która tutaj w tej kronice jest przedstawiona, ona właśnie pokazuje, że napięcie rośnie.
Wiadomość ta zatrwożyła ojców grodu, bowiem magazyn amunicji znajdował się w samym sercu miasta, w najbliższym sąsiedztwie głównych arterii komunikacyjnych. Następnego dnia rano na placu budowy Pedetu odbyli krótką naradę najbardziej kompetentni w tej sprawie przedstawiciele władz Milicji Obywatelskiej, Straży Pożarnej, wspomnianego przedsiębiorstwa budowlanego oraz saperzy KBW. Na podstawie znalezionego w archiwach, a sporządzonego jeszcze w roku 1910 szkicu pomieszczeń parterowych zburzonego budynku, technicy z Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego zrekonstruowali orientacyjny plan piwnic hotelu Victoria. Jednostka KBW imienia Ziemi Lubelskiej podjęła się wydobyć z gruzów pociski. W trosce o bezpieczeństwo ludności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie zarządziło ewakuację mieszkańców okolicznych domów i zamknięcie ruchu kołowego i pieszego w pobliżu terenu składowiska. Wreszcie patrol saperów pod dowództwem porucznika Tadeusza Dziudy przystąpił do akcji wydobywania po niemieckich pocisków. W promieniu kilkuset metrów, oprócz saperów, nie było żywej duszy.
To były lata 60.
Fragment relacji Hanny Wyszkowskiej, Otylii Deputat, Józefa Koporskiego z archiwum Ośrodka Brama Grodzka.
Bo wtedy myśmy się przeprowadzili właśnie w 60 roku na krakowskie przedmieście. I pewnego dnia dostaliśmy zawiadomienie, że muszą wszyscy opuścić mieszkania, ponieważ zaczynają budowę tego domu towarowego, a pod spodem w piwnicach znaleźli ogromne ilości amunicji. No czegoś tam, nie wiem jakie amunicji, granaty, coś tam. W każdym razie zatrzymany był ruch i to wszystko wywozili. My pod strachem Boże, jak to wybuchnie, to zostaniemy bez mieszkania. Więc było to przerażające, cisza zupełna, samochody nie jeżdżą, wywozili gdzieś tam.
Jak jest ten duży przeosterwy, ten pedet pierwszy, gdyby nie zorientowali się wcześniej, jak go budowali, nie wywieźli tych złomów powojennych, to by Lublin w powietrze wyleciał. Tam był bardzo duży skład amunicji, bo tam był hotel Wiktoria duży.
I te zostały zbombardowane właśnie w czasie walk o Lublin, w 1944, tak? I
ten hotel? Nie. On był trochę zbombardowany, ale nie całkowicie.
Uwaga, uwaga! Nadchodzi. Ko ma 47. Lo ta 23. Ko ra 18.
Dziewiątego września, jak było bombardowanie Lublina, to się zaczęło tutaj u mnie na Kapucyńskiej, że tam uciekałem jak zając. Samochód wylądował na autobusie mały, osobowy. Taki był podwóz silny. Ludzie później skakali z okien, bo to już się zaczęło palić, bo oni bombami burząco palącymi bombardowali. A tutaj zauważyłem, że zaczęło nawet palić i spalił się hotel Wiktorii.
Najcięższe, najbardziej dotkliwe dla miasta bombardowanie miało miejsce 9 września 1939 roku, kiedy to niemieckie bombowce zbombardowały centrum miasta, celując zwłaszcza w obiekty hotelowe. Prawdopodobnie miało to związek, tak przypuszcza się, że wywiad niemiecki doniósł, że w mieście zatrzymał się rząd polski. Faktycznie dzień wcześniej przebywali w Lublinie członkowie rządu ewakuujący się z Warszawy na wschód. Byli to przedstawiciele różnych ministerstw. Zatrzymali się faktycznie w lubelskich hotelach. Następnego dnia wyjechali dalej na wschód. Natomiast ta informacja prawdopodobnie już nie dotarła do Niemców, że przedstawicieli rządu już w Lublinie nie ma. I 9 września przeprowadzono zmasowany atak lotniczy na Lublin. Najbardziej został zniszczony hotel Wiktoria, zaplecze Hotelu Europejskiego czy Hotel Centralny przy Bramie Krakowskiej. Jak wyglądał Hotel Wiktoria po bombardowaniu? Widzimy na tej fotografii praktycznie całe wnętrze wypalone, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że mury zewnętrzne nadal stoją. Widać, że zaplecze również uległo uszkodzeniu. Było w okresie okupacji oczyszczone, także był dostęp do dziedzińca, czyli zapewne również do piwnic hotelu. Tutaj proszę zwrócić uwagę na zdjęcia już późniejsze. To są już zdjęcia wykonane przez niemieckich żołnierzy i widać, że degradacja tych ruin hotelu postępuje. Tutaj już widać zawalone częściowo mury przylegające właśnie do kościoła kapucynów. I w ciągu kolejnych miesięcy, z kolejnych fotografii wiemy, że te ruiny ulegały coraz większej degradacji, także również narożnik od strony ulicy Kapucyńskiej uległ zawaleniu. W ruinach część pomieszczeń dla parterza została doprowadzona do jako takiej funkcjonalności. Tam przez pewien czas działała ponownie księgarnia św. Wojciecha, także parterowa część budynku hotelu Victoria nadal jeszcze była użytkowana, natomiast zagładę już definitywną obiektu przyniósł 1944 rok.
Autor tej narracji bardzo fajnie to napięcie buduje. Choć pracę zorganizowano z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, to jednak wszyscy młodzi chłopcy, którzy wchodzili w skład patrolu saperskiego, dopiero po dokopaniu się do piwnic zrozumieli, jak niebezpiecznej i trudnej podjęli się pracy. Z dołu przez niej wykopanego wyzierały kryzy pocisków, uwiecznione na zdjęciu. Jest też cała gama zdjęć pokazujących postępy prac, które, jak rozumiem, odpowiedzialność za to przejął patrol saperów pod dowództwem porucznika Tadeusza Dziudy. No i widzimy tutaj grupę młodych mężczyzn, którzy analizują plamy i prowadzą takie wykopy w zasadzie. I tutaj mamy bohaterów pozostałych, czyli
jakieś nazwiska. Mhm.
I mamy tak, kilku z nich, porucznik Dziuda, który kierował całą akcją, starszy szeregowy Stanisław Szulc i szeregowy Felix Gierczyński brali już udział w poważnych pracach. Pozostali kapral Ireneusz Kleparek, kapral Edward Begiert i szeregowy Jan Florek, Apolin Wasilewski, Tadeusz Domański, Czesław Jakubowski, Edward Gromandowski, Zdzisław Łutawnik oraz kierowca Mieczysław Kondulski i sanitariusz Józef Nowak po raz pierwszy uczestniczyli w tak poważnej akcji. Są na zdjęciu w trakcie tej budowy, czyli w miejscu akcji też.
Pracowano na dwie zmiany. Nie używano łopat, a gołymi rękami, od czasu do czasu pomagając sobie saperskimi nożami. Ze względu na bezpieczeństwo w wykopie mogło pracować dwóch, trzech ludzi. Co dzień, co godzinę oczom saperów ukazywało się coraz więcej skrzynek z amunicją. Między skrzynkami pozakładane były tak zwane miny pułapki. Nieostrożne poruszenie skrzynki, do której przymocowany był zapalnik, każdy nieopatrzny ruch, każdy trącony nogą kawałek cegły mógł spowodować eksplozję. W ciągu tylko 6 października 1959 roku minerzy KBW wydobyli, wywieźli za miasto i zniszczyli ponad 21 tysięcy sztuk amunicji, w tym 580 pocisków przeciwpancernych kaliber 82 mm. Pociski te z wkręconymi w głowice detonatorami zmagazynowane były w ten sposób, że leżały w skrzyniach z amunicją przeciwlotniczą.
Są takie spekulacje o charakterze historycznym, skąd ten magazyn miał się wziąć w podziemiach hotelu Victoria.
Historię powstania magazynu amunicji należałoby datować na początek 1944 roku. W tym to bowiem okresie okryte szczelnie plandekami niemieckie samochody zwoziły do Lublina tajemniczy towar, lokując go pod wzburzonym budynkiem hotelu Victoria. Cały teren był starannie strzeżony. Krążyły wersje wśród ludności miejscowej, że Niemcy magazynują żywność. Nikt bowiem z ludności cywilnej nie przypuszczał, że aż do tego stopnia byli zdolni się posunąć, żeby w centrum miasta skoncentrować tyle materiału wybuchowego. Powszechnie wszak wiadomym jest, że w razie ustąpienia magazynu amunicji się przeciwnikom nie zostawia. Z tym też przypuszczalnie liczyli się Niemcy, zakładając miny. Tym samym godzili się na wysadzenie miasta w powietrze, co też usiłowali zrobić, gdy 23 lipca 1944 roku na ulicach Lublina pojawiły się niespodziewanie czołgi radzieckie. Eksplodowała jednak zawartość tylko jednej niewielkiej piwnicy.
Kwestia magazynu amunicji na ulicy Kapucyńskiej w Lublinie, a właściwie wybuchu tego magazynu amunicji i potem odkrycia tej amunicji w podziemiach hotelu, jest niezwykle ciekawa i niesie za sobą bardzo wiele pytań i zagadek.
Krzysztof Tarkowski z Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku, który przygotowuje książkę poświęconą wydarzeniom lipca 1944 roku w Lublinie.
Jedną z takich podstawowych zagadek jest tego, jaki był cel tego magazynu i po co Niemcy tę amunicję zgromadzili. Niemcy, przygotowując się do obrony Lublina, wokół Placu Litewskiego i sąsiednich kamienic zgromadzili bardzo dużo amunicji. I tak na przykład Pałac Radziwiłłowski, cała podłoga na parterze zawalona była pancerfaustami. W hotelu Europa na podłodze, wyjąc od świadków, były trzymane miny przeciwczołgowe, które potem minowano całe podejście krakowskiego przedmieścia i tych dolotowych uliczek. A stare wypalone ruiny hotelów Victoria zostały zamienione po ziemię jego w magazyn amunicji, gdzie zwożono tę amunicję z całego Lublina. Wiem to m.in., że tam zwożono amunicję, kiedy ewakuowano obóz na Majdanku. To cały zapas amunicji, który mieli sesmani, a po ewakuacji w kwietniu w większości więźniów nie było aż tak dużo amunicji potrzeba, bo ich wartowników było mniej. Cały ten zapas amunicji przewieziono właśnie tutaj do podziemi spalonego hotelu Victoria. Od maja 1944 roku tę amunicję tam zwożono. Kiedy zaczęła się walka o Lublin, nocy 23 na 24 lipca 1944 roku Niemcy sforsowali Bystrzycę i uderzyli na centrum Lublina od strony Dolnej Panny Marii. Niemcy, chcąc przerwać, moim zdaniem, to uderzenie, kiedy już przybili się plac przytomności, wysadzili ten magazyn amunicji. Wtedy ulica Kapucyńska miała wygląd mniej więcej taki. Może ruin na tej ulicy, bo cała ta część na terenie PDT-u się rozsypała. Przypuszczalnie wybuchła tylko połowę tego magazynu amunicji, a ta druga część została przesypana przez gruzy i potem ją saperzy w 1959 roku odnaleźli. Ja przypuszczam, że ten wybuch, który miał zatrzymać Rosjan na Kapucyńskiej, miał nastąpić i że to było tak przygotowane. To, że wybuchła tylko część, świadczy o tym, że to wszystko zostało jakoś nie do końca precyzyjnie zrobione, albo po prostu zerwał się ląd, czy sznur detonacyjny, lub gdzieś kabelki się zsunęły z detonatora i nie odpaliło wszystkich ładunków, które były przygotowane. Jeżeli to był magazyn amunicji i mieli z niego korzystać, to go nie minowali. A jeżeli to była pułapka, no to wtedy możemy się zastanawiać, dlaczego tak niedokładnie zrobić. Ja trzymam wersję, że to były jednak magazyny amunicyjne i że chcieli z nich korzystać podczas walk z Rosjanami, że tego Lublina jednak bronili przed ruskimi. Myślę, że nie spodziewali, że tak szybko Rosjanie wyplą ich z miasta i że właściwie ta obrona się skończy, i że to było przygotowane na dłuższą obronę.
Rozbijając наступление, wojska pierwszego białoruskiego fronta wyszli na lublińskie направление i przerwali z городу Lublin. Первыми вступили в Люблин танкисты и самоходная артиллерия. Завязался упорный уличный бой.
Zacząłem się interesować historiami dotyczącymi Lublina, które nie są tak powszechnie znane.
Krzysztof Załuski, dziennikarz, redaktor, pisarz i scenarzysta.
Skupiałem się przede wszystkim na archiwalnych numerach Kuriera Lubelskiego, które są dostępne w internecie, i któregoś razu natknąłem się na dosyć taki sensacyjny tekst z 59 roku. Mianowicie budowlani natknęli się na skład amunicji. Reporterzy Kuriera starali się rozwikłać tę zagadkę, skąd w ogóle ta amunicja wzięła się w centrum miasta. Ja również próbowałem dowiedzieć się i w IPN-ie, i wśród historyków na UMCS-ie. No, trudno jednoznaczną odpowiedź, bo trudno było przypuszczać, żeby Niemcy akurat robili składowisko jako magazyn amunicji w centrum Lublina, no, pod okiem mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. Także bardziej prawdopodobne jest to, że rzeczywiście mieli w planach wysadzenie miasta w 1944 roku. Dowodem tego jest fakt, że jak opisywali naoczni świadkowie, którzy byli w tych piwnicach, że ta amunicja była układana w ten sposób, że między pociskami Niemcy kładli kawałki trotylu, które były połączone lądem. No to już świadczy o tym, że no nie był to magazyn amunicji, tylko amunicja była składowana w no wiadomym celu, żeby wywołać eksplozję. To, że nie był to typowy też skład amunicji, tak jak niektórzy sugerowali w tamtych materiałach dziennikarskich, świadczy też fakt, że nikt rozsądny nie zrobiłby magazynów w ciasnych, niskich, ciemnych pomieszczeniach, dlatego że logistycznie nawet gdyby trzeba było sięgać po tą amunicję, no byłoby to dosyć utrudnione. Poza tym no nikt nie robi składów amunicji też w centrum miasta, dlatego wiele osób skłania się ku teorii, że no jednak Niemcy prawdopodobnie chcieli jednak, wycofując się przed napierającym wojskiem sowieckim, że chcieli jednak nasze miasto zniszczyć. Wydaje mi się, że nie rozstrzygniemy dzisiaj tego tematu ani w jedną, ani w drugą stronę, dlatego że brak jest dowodów w zasadzie na to, czy rzeczywiście były to magazyny, czy Niemcy chcieli wysadzić. Jest jeszcze jeden motyw, na który natknąłem się, przeglądając prasowe archiwa, mianowicie motyw pewnego Czecha. Nie znalazłem niestety potwierdzenia, czy jest to prawda, czy legenda, czy jakiś tam wymysł. Pewnego Czecha, któremu być może zawdzięczamy, że centrum Lublina ocalało. Ów Czech był wcielony do armii niemieckiej i według tych doniesień prasowych zajmował się, znaczy miał za zadanie, żeby uzbroić ten skład amunicji, czyli montował ląd i tak dalej, układał te trotyle. Podobno no nie chciał dopuścić do tego wybuchu i te ląty poprzecinał. Z tego, co wyczytałem, no to Niemcy zorientowali się, że był to jakiś tam sabotaż i został rozstrzelany.
A o tego Czecha też pytałeś w IPN-ie, tak?
Tak, no nie ma żadnych dokumentów dotyczących, czy rzeczywiście był taki Czech, czy nie, także no trudno to zweryfikować. Mówi się o tym, że partyzanci chcieli się dostać do tych składów amunicji, korzystając z tajemniczego przejścia, podkopu czy piwnicy, który rzekomo miał prowadzić do podziemi, do piwnic byłego hotelu Wiktoria od klasztoru kapucynów. Czy rzeczywiście takie przejście było? No, nikt tego jak do dzisiaj nie potwierdził. Być może są to tylko jakieś domysły. Wiadomo jednak, że Armia Krajowa interesowała się tym arsenałem. Wiedziała doskonale, że jest tam też amunicja.
Wydaje mi się, że burzenie murów, fundamentów jednak potężnego hotelu, bo hotel Wiktoria był wtedy dużym hotelem, miał te fundamenty dość porządne, no było bardzo niebezpieczne. Nikt się przez ściany magazynów amunicyjnych nie przebija młotem i tam czymś jeszcze. Ale zresztą dużo łatwiej było, tak jak zrobili, jak Zapora zajął obóz pracy na ulicy Wyścigowej i tam się dozbroił, prawda, i zdobył trochę amunicji i karabinów, więc to było dużo prostsze i mniej ryzyka wymagało niż kucie się przez kilka ulic, ileż ludzi trzeba było wykorzystać, żeby taki podkop zrobić.
Co ruch oporu wiedział na temat tego magazynu?
Informacje o tym, że Niemcy wywożyły amunicję i majonetkę, mamy właśnie z opusu, czyli z komórki wywiadu Armii Krajowej, która meldowała o tym do pułkownika Bińskiego, szefa wywiadu Okręgu II Armii Krajowej na Okręg Lubelski. I to szef wywiadu meldował o tym dowódcom obwodu, więc oni wiedzieli, że Niemcy wywożą amunicję z majonetka i lokują na Kapucyńskie, więc ruch oporu o tym wiedział.
A mieli jakieś plany tego budynku?
Nie wiem, czy mieli dokładne plany, natomiast mieli ludzi, którzy w tym hotelu Wiktoria byli zatrudnieni i którzy znali doskonale lokalizację tych piwnic, więc tylko przez ludzi. Natomiast rzeczywiście z planami było gorzej, bo no, te plany w okresie okupacji były w rękach niemieckich, oczywiście wszystkie archiwa były pozajmowane przez Niemców, więc jak ktoś nie miał swoich prywatnych, no to dostępu do urzędów publicznych i robienia jakichś kwerendy w poszukiwaniu planów raczej nie było takiej możliwości.
W pierwszych dniach po wyzwoleniu Lublina saperzy radzieccy interesowali się miejscem, gdzie były ślady olbrzymiej eksplozji i wywieźli stamtąd 200 samochodów pocisków i materiałów wybuchowych. Jak się jednak okazało po 15 latach, nie było to ostateczne zażegnanie niebezpieczeństwa. Znaczna część amunicji drzemała w dalszych pomieszczeniach piwnicy, zasypana gruzem i ziemią. Na powierzchni zaś założony został skwerek.
Jak Niemcy wyszli, to myśmy tam szperali.
Fragment relacji Witolda Karpińskiego z archiwum ośrodka Brama Grodzka.
My żeśmy wyszperali skrzynkę z amunicją drobnoartyleryjską. No to były takie pociski średnicy jakieś 20 mm, coś koło tego. No tośmy nabrali tego, ile kto mógł unieść. Potem pociski stuknąć, wyłożyć i proch wysypać. To nawet zdarzało się, że miałem polecenie, to rozpal w kuchni, no przez gazu nie było. No to wziąłem drewienko, położyłem, ale chyba przez się samo drewno nie będzie palić. No wziąłem laski z prochu pod to drewienko, zapaliłem to i zaraz właśnie rozpaliło. To mi potem siostra do tej pory wymawiała, że prochem rozpalałem ogień pod blachą.
Kuli kamieniami wysypywali proszki z różnych kul armatnich.
Adam Tomanek, wieloletni dziennikarz Radia Lublin.
Bo takie pręciki, one się ładnie paliły, tak latały takimi wężykami nad głowami. Ale i ofiary były, palce potracili, oko stracił jeden. to mój kolega. I rzeczywiście tamtej amunicji było mnóstwo, bo na własne oczy widziałem. No więc to pamiętam, że Niemcy się oburzyli, przyjeżdżały tutaj ekipy zagraniczne, oficjalne, że to niemożliwe, żeby w centrum Lublina był arsenał broni. I jednak udowodniono im, że był, no byli świadkowie, ja też byłem takim świadkiem.
No tutaj jest taka uwaga, że najwyraźniej to wydarzenie cieszyło się też zainteresowaniem mediów różnego rodzaju. I jest tutaj informacja, że prasa Niemieckiej Republiki Federalnej starała się podważyć prawdziwość podawanych wiadomości, nazywając informacje prasy polskiej komunistycznej propagandą. No najwyraźniej tutaj krąg zainteresowanych tym wydarzeniem się robi coraz większy. Tutaj jest relacja fotograficzna z konferencji prasowej, dzisiaj powiedzielibyśmy, związanej z przebiegiem likwidacji tego magazynu amunicji. Uczestniczyli w niej przedstawiciele gazet i agencji radzieckich, greckich, francuskich, szwajcarskich, angielskich, czechosłowackich, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Niemieckiej Republiki Federalnej, którzy zwiedzili rozkopane piwnice hotelu Victoria, czyli miejsce, gdzie znajdował się ten magazyn. No a tutaj są zdjęcia, jak rozumiem, z poligonu, czyli oni oglądają ilość tej amunicji już wywiezioną poza miasto. No tutaj dalsza opowieść zwraca uwagę na to, jak duże zagrożenie magazyn amunicji znajdujący się w środku miasta, w jego centrum, w zasadzie na skwerku. Jak rozumiem, to czuło się codzienne życie, jak wielkie zagrożenie to stanowiło i że gdyby doszło z jakiegoś powodu do samozapłonu, no to na pewno skończyłoby się to wielką tragedią.
Eksperci wojskowi orzekli, że gdyby magazyn amunicyjny nie został rozzbrojony, mógłby w ciągu najbliższych lat nastąpić samozapłon materiałów wybuchowych i eksplozja wszystkich mogłaby zburzyć doszczętnie miasto w promieniu pół kilometra od miejsca magazynu oraz częściowo uszkodzić budynki odległe o dalsze ćwierć kilometra.
Co do ewentualnych skutków wybuchu, oczywiście no w tej chwili możemy sobie tylko gdybać, co by było, gdyby to wybuchło. Natomiast pokusiłem się o rozmowę z szefem antyterrorystów lubelskiej policji, który zajmuje się właśnie amunicją. No, kiedy dowiedział się szczegółów, czyli jak ta amunicja była składowana, jaka to była amunicja, to były głównie pociski przeciwlotnicze dużego kalibru, no plus ten bodajże kilkanaście kilogramów trotylu, to było bardzo dużo. Poprosiłem go, czy mógłby zrobić jakąś taką, no w cudzysłowie, symulację, co by było gdyby. No więc odpowiedział, że gdyby doszło do eksplozji, to skutki mogły być katastrofalne, ponieważ do końca nie wiadomo, ale jest bardzo prawdopodobne, że sieć piwnic, że mamy w Lublinie bardzo gęstą sieć piwnic. W tych piwnicach też zachodzi zjawisko powstawania tak zwanych gazów gnilnych, które spowodowałyby, że zwielokrotniłyby eksplozje. Także gdyby doszło do eksplozji, prawdopodobnie ucierpiałaby nawet brama krakowska. Jak wiemy, to jest kilkaset metrów od PDT-u, ale niewykluczone, że skutki mogliby też odczuć mieszkańcy na przykład ulicy 1 Maja. W promieniu kilkudziesięciu czy kilkuset metrów od PDT-u być może niektóre kamienice uległyby całkowitemu zniszczeniu. Ja nie jestem ekspertem, nie jestem też historykiem ani pirotechnikiem. Trudno mi się też do tego odnieść, ale mówię, no jednoznacznie jest to ciężko chyba po tylu latach, żeby rozstrzygnąć, jak to rzeczywiście było, no, czy to byłby wybuch planowany, czy nie. No jeżeli do tego by doszło, no to centrum miasta byłoby zupełnie inaczej. No, może to nie jest na miejscu żartowanie, ale mielibyśmy chyba największy deptak w Polsce, jeżeli by te wszystkie kamienice się zawaliły. Ale mówię, no cały czas obracamy się w sferach domniemania, domysłów.
Wybuch tej amunicji, która tam została w tym magazynie, mógłby zniszczyć ogromną połać miasta, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ten wybuch tej części amunicji, którą Niemcy tam zgromadzili, zniszczył tę wypaloną część hotelu Victoria i powybijał szyby naprzeciw w ulicy Kapucyńskiej. Natomiast budynków nie zniszczył. Siła tego wybuchu nie była tak duża. To wynika przede wszystkim z tego, że tam było zgromadzone dużo amunicji małokalibrowej. do karabinów maszynowych, do karabinów ręcznych, trochę do działek przeciwlotniczych 20 mm 37. Gdyby tam były bomby lotnicze albo ciężkie pociski artyleryjskie, to być może te skutki wybuchu były większe, ale takich pocisków nie było. Największe pociski, jakie tam były, to prawdopodobnie były 75 do Panzer IV
i do czołgów.
Do czołgów amunicja, to była ta największa. Więc one niejako, no, zwłaszcza amunicja przeciwpancerna, nie ma takiej siły wybuchu. Jeżeli wybuch ten z 24 lipca 1944 roku spowodował tylko zniszczenie ruin hotelu Victoria i wybicie szyb po drugiej stronie ulicy, na ulicy Kapucińskiej, budynki nie uległ zniszczeniu, to wybuch tej drugiej części amunicji też nie spowodowałby większych strat. Na pewno byłby niebezpieczny, na pewno ludzie w okolicy byliby przesypani tynkiem, albo nawet niektórzy może mieliby pęknięte bękbęki albo jakieś inne uszkodzenia mózgu, ale na pewno nie groziło to wielkim stratom w mieście. Tak mi się przynajmniej wydaje. Amunicja nie była taka, żeby mogła skutecznie. To była bardzo precyzyjna i rzeczywiście trudna robota. Tutaj honor przed saperami, że taką dużą sprawę zrobili, że nic się nie stało, że zostało to miasto oczyszczone z tych pocisków podjętych wojny.
Listopada 1959 roku w sali teatru imienia Juliusza Osterwy odbyło się spotkanie mieszkańców miasta Lublina z saperami KBW. Generał Komar opowiadał zebranym, na jak straszliwe niebezpieczeństwo narażali się saperzy przy wydobywaniu z piwnic amunicji. Podkreślił przy tym, że żaden z saperów nie liczył na nagrodę, a wielu z nich ochotniczo pozostawało dłużej w służbie wojskowej, mimo że termin służby czynnej minął i mogli iść do cywila, gdzie oczekiwały ich rodziny. Za wykazaną odwagę, poświęcenie i postawę społeczną przy rozbrajaniu hitlerowskiego magazynu saperzy zostali odznaczeni przez Radę Państwa. Od ministra spraw wewnętrznych otrzymali porucznik Dziuba telewizor, sierżant Przybyłowski radioodbiornik, pozostali wysokiej klasy szwajcarskie zegarki. Wszyscy otrzymali od lubelskich zakładów pracy upominki w postaci radioodbiorników lub aparatów fotograficznych. A żołnierzom kończącym służbę czynną dodatkowo wręczone zostały komplety garderoby cywilnej. Dowódca całej akcji, porucznik Dziuda, otrzymał od Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie przydział mieszkaniowy na dwupokojowe mieszkanie z kuchnią.
Bohaterskim saperom dziękował również kolejarz Leon Misztal i student Adam Zdrojewski. Łzy rozczulenia wywołała mała harcerka Kasia Foryś przemówieniem wyrażającym wdzięczność dzieci za uratowanie miasta od zagłady. Dziękowano saperom, ich rodzicom, a szczególnie matkom saperów za wychowanie dzielnych synów. Też bardzo ciekawe byłoby dowiedzieć się, jak się potoczyło dalej ich życie i czy to odkrycie tych niewypałów, czy to było dla nich ważne wydarzenie.
Jak mi powiedziałaś o tym, wczoraj zacząłem szukać porucznika Dziudy. Mhm. W Grobonecie go znalazłem niestety. I tu jest jego zdjęcie.
Jest pochowany na Majdanku.
Na Majdanku. Mhm. Tu jest jego żona, która zmarła w 2016 roku.
On... A on kiedy zmarł? W 93.
Mhm. Urodził się w 34. Ten grób jest w takiej głównej alei usytuowanej. To jest główna brama cmentarza na Majdanku.
Tam grób. Jest coś w rodzaju takiej alei zasłużonych?
Nie mam pojęcia. Do tego udało mi się odnaleźć. Bo z kolei porucznik Jan Florek to jedyna osoba, którą taką znalazłem tu w regionie, w internecie oczywiście, bo to najszybciej, to ksiądz Jan Florek. Aha. Ale nie wiem, czy to ta sama osoba.
No, od bycia saperem do zostania księdzem, no, ciekawa historia. No i tutaj rozumiem, że to było jakieś podsumowanie pierwszej części prac, bo tutaj album mimo takiego tonu końcowego wcale nam się nie kończy i tu mamy dalej wiosnę 60 roku, kiedy to saperzy KBW imienia Ziemi Lubelskiej przystąpili do oczyszczania dalszych piwnic byłego hotelu Victoria. No, jedno przeczytam, bo tutaj ta narracja jest ciekawa. Zmagazynowana przez Niemców w piwnicach byłego hotelu Victoria amunicja przestała być groźna dla miasta Lublina. Resztki tej amunicji zostały w dniu 25 czerwca 1960 roku zniszczone za miastem w pobliżu szosy Piaseckiej przez bohaterskich saperów KBW imienia Ziemi Lubelskiej. I wszystko to razem ważyło ponad 220 ton.
Ostatnia strona.
Piwnice zostały oczyszczone z groźnego materiału wybuchowego. Na powierzchni zaś robotnicy lubelskiego przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego spokojnie budują gmach powszechnego domu towarowego.
Po II wojnie światowej wiadomo, że do Wydziału Budownictwa w 1948 roku wpłynęło podanie o pozwolenie na odbudowę frontowego budynku dawnego hotelu Victoria. I ta prośba została złożona w imieniu właścicielki Magdaleny Łoś z domu Budnej, czyli ostatnich właścicieli tego hotelu. Natomiast według informacji, jaka funkcjonuje w mediach, Wydział, którym akurat w tym czasie właśnie w imieniu Wydziału Henryk Gawarecy, skąd jest bardzo zasłużony dla historii i odbudowy Lublina, według zachowanych dokumentów odmówił wydania pozwolenia na odbudowę ze względu na całkowite zniszczenie obiektu. Wyraził jedynie zgodę na odbudowę oficyny. I faktycznie te oficyny, te pozostałości były, natomiast później w tym miejscu wzniesiono budynek domu towarowego Sezam według projektu Tadeusza Witkowskiego, czyli był to tak zwany powszechny dom towarowy, czyli popularnie zwany pedetem, i do tej pory wśród dawnych starszych mieszkańców Lublina ta nazwa pedet funkcjonuje.
Przeżyjmy jeszcze raz 12 miesięcy przestępnego roku 1964.
1 maja wyszliśmy na ulicę miast. Parę dni po manifestacji Lublin otrzymuje największą w województwie inwestycję handlową. W miejscu hitlerowskiego arsenału amunicji nowoczesny dom towarowy.
35 z kolei w naszym kraju. Dziennie obsłużonych zostanie tutaj około 12 tysięcy osób. Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonuje minister handlu wewnętrznego Mieczysław Lesz. Pozwólcie życzyć pracownikom domu towarowego w Lublinie, żeby mieli wysokie obroty i żeby im się tutaj dobrze pracowało.
Wszyscy, którzy przechodzili tamtędy przez plac przed pedetem, tak naprawdę przechodzili dokładnie nad miejscem, gdzie były składowane właśnie te materiały wybuchowe.
Potem o tym szybko zapomnieli ludzie. Tak, to nie było tak mówione, że o magazyn amunicji. Miasto chyba nie żyło tym aż tyle lat, żeby pamiętać, że w tym miejscu były te wielkie magazyny amunicji.
Dużo tych historii pisałem o Lublinie, ale jest to jedna z takich ciekawszych historii, która na całe szczęście zakończyła się szczęśliwie. Pedet nadal stoi, po hotelu Victoria nie ma już śladu. Cieszmy się z tego.